I jak mamy teraz żyć? To jest tytuł tego cyklu, w którym patrzymy na biblijny dekalog, na te słowa, które zostały powiedziane do narodu izraelskiego pod górą Synaj, kiedy po wyjściu z niewoli egipskiej stanęli tam i stanęli przed Bogiem właśnie z takim niemym pytaniem. I co teraz? Zostawiliśmy Egipt za sobą, jesteśmy na pustyni, zmierzamy do ziemi obiecanej, której nigdy nie byliśmy. Zawierzyliśmy Twojej obietnicy, zawierzyliśmy Twojemu słowu. I musimy zaufać Ci, jeżeli chcemy tam dojść, jeżeli chcemy przeżyć. Jak mamy teraz żyć? Dzisiaj będziemy mówili o słowie pierwszym. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. To trochę dziwnie brzmi, słowo pierwsze, prawda? Dlaczego nie pierwsze przykazanie? Jak pamiętacie, mówiliśmy też o tym, że kiedy popatrzymy na biblijny dekalog, tak jak jest w pełnym tekście, w Piśmie Świętym, i porównamy go z 10 przykazaniami, tak my je znamy, czasami zauważymy zaskakujące różnice. I to jest właśnie jedna z nich. Biblia nie nazywa przykazań przykazaniami. W Biblii bardzo konsekwentnie nazywane są one właśnie w ten sposób. Słowa. Wszystkie te słowa wypowiedział Bóg do Izraela. I Bóg zapisał 10 słów na tablicach. Zarówno w Księdze Wyjścia, jak i w Księdze Powtórzonego Prawa, gdzie jest tekst dekalogu, właśnie tak on jest nazywany. Nie jako przykazania, ale jako słowa. I właściwie stąd się bierze też nazwa dekalog. Dekalog to dosłownie w tłumaczeniu na język polski 10 słów z języka greckiego. Deka, logos. Logos to słowo, deka to jest przedrostek, który oznacza 10. Tak jak dekagram to jest 10 gram, tak samo dekalogos, dekalog to jest 10 słów. Może zrobimy coś takiego, że w trakcie tego cyklu, kiedy będę mówił o dekalogu i kiedy będę mówił o słowach, to znaczy, że będę odwoływał się bezpośrednio do tekstu biblijnego tam i wtedy. W tamtej sytuacji, w sytuacji Izraela, który wyszedł z niewoli egipskiej i który zadaje Bogu to nieme pytanie, jak mamy teraz żyć. Ale może mi się wymknąć przykazania albo 10 przykazań, bo też nauczyłem się tak myśleć, więc czasami musicie być ostrożni i słuchać uważnie, o co mi chodzi. Kiedy będę mówił, starał się mówić o przykazaniach tu i teraz, 10 przykazaniach, to będę mówił o tym bardziej, jak my je rozumiemy. I to jest jeden z takich celów naszego cyklu. Po to, żebyśmy patrząc na dekalog, na biblijny dekalog, tam i wtedy, zobaczyli, w jaki sposób 10 przykazań, których się uczymy w dzieciństwie, może nam pomóc żyć tu i teraz. W jaki sposób Boże prawo, które Bóg dał Izraelowi dawno, dawno temu, może pomóc nam, chrześcijanom żyjącym w XXI wieku, iść za nim wytrwale aż do końca. Więc będziemy mówili o dekalogu i o słowach, będziemy mówili czasami o 10 przykazaniach i poszczególnych przykazaniach. A dlaczego Biblia nazywa przykazania słowami? Dlaczego akurat wtedy tamto słowo zostało użyte i co ono oznacza? Powiem wam, że do końca nie wiemy. Nie wiemy dokładnie, dlaczego akurat takie słowo zostało wybrane. Ale dlatego, że było stosowane konsekwentnie, z pewnością znaczy to, że Bóg, że autor księgi, drugiej księgi i piątej księgi Mojżeszowej chciał zaznaczyć, że te słowa to nie tylko przykazania, że to coś więcej. Myślę, że można myśleć o tym troszeczkę tak jak o konstytucji, jaką mamy w naszym kraju. Konstytucja, która jest pewnym podstawowym zbiorem praw i dopiero z niej wywodzone są wszystkie inne prawa, które stosujemy na co dzień. Konstytucja sama w sobie jest krótka, jest zwięzła, ale w oparciu o nią budowane jest całe prawo, które panuje w naszym państwie. I myślę, że podobnie można patrzeć też na dekalog w Piśmie Świętym. Wtedy może to nie była konstytucja, wtedy mówiło się bardziej o przymierzu, które Bóg zawiera ze swoim narodem. I to, co w tym przymierzu najważniejsze, podstawowe, fundamentalne, zostało spisane na kamiennych tablicach. Zostało nazwane dekalogiem. I w oparciu o to, z tego tekstu wywodziły się wszystkie inne prawa, zasady i przekazania, jakie obowiązywały naród izraelski. Wiecie, jeżeli podejdziecie do współczesnego Żyda, do wyznawcy judaizmu i zapytacie go, ile jest przykazań, to nie powie wam, że 10. W żadnym wypadku. Dla Żydów przykazań zawsze jest 613. Oni również mówią, że jest 10 słów, ale przykazań jest 613, bo całe Boże prawo zawiera przykazania. I fakt, że część została nazwana właśnie dekalogiem, słowami, czymś większym, czymś ważniejszym, świadczy o tym, że jest jakiś wyższy status tego tekstu. Czasami uważane to jest za wstęp, czasami właśnie za podstawę. Nie wiemy dokładnie, ale te słowa są szczególne także w Piśmie Świętym. Dlatego w ten sposób będziemy nazywali poszczególne kazania, poszczególne części tego cyklu. Słowo pierwsze, słowo drugie i tak dalej. A inną ważną zasadą, która dotyczy dekalogu 10 przykazań, jest zasada, że za każdym nie kryje się znacznie większe tak. Jeżeli pamiętacie przykazania, jeżeli pamiętacie słowa dekalogu, to co najmniej 8 z nich, a właściwie 8,5, wyrażonych jest w formie negatywnej. I często ludzie myślą, że dekalog to jest po prostu zbiór zakazów. Ale to nie chodzi o to, żeby coś zakazywać. Za każdym zakazem, za każdym ostrzeżeniem kryje się inny cel, do którego dane stwierdzenie, dany zakaz ma prowadzić. Wiecie, kiedy zabraniacie dziecku wybiegać na ulicę, nie chodzi wam o to, żeby pozbawić go radości biegania między samochodami, prawda? Tylko, żeby zapewnić mu bezpieczeństwo, żeby ono dorosło, żeby kiedyś wsiadło w samochód, zrobiło prawo jazdy i mogło tą ulicą jeździć. Za zakazem, za nie, które mówicie, kryje się o wiele większe tak, do którego chcecie dążyć. Kiedy gdzieś na ulicy jest zakaz parkowania, nie chodzi o to, żeby pozbawić nas miejsc parkingowych, ale o to, żeby ta ulica była przejezdna. Bo to, że jeżeli zdarzy się wypadek, jeżeli zdarzy się pożar, żeby odpowiednie służby mogły szybko się tą ulicą przemieścić. Za każdym nie kryje się większe tak. I my to rozumiemy instynktownie, kiedy próbujemy dyscyplinować nasze dzieci, kiedy próbujemy dyscyplinować siebie nawzajem. Słyszymy nie, ale tak naprawdę ważniejsze jest to, co się za tym nie kryje. I ta zasada odnosi się do wszystkich słów dekalogu, do wszystkich przykazań z 10 przykazań. A dzisiaj zajmujemy się pierwszym. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Więc spróbujmy zastosować tą zasadę. Jakie większe tak kryje się za tym nie? Pierwsze słowo mówi, nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie, obok mnie. Więc pomyślmy o tym, do czego to słowo, do czego taki zakaz, takie przekazanie miało prowadzić. Jaką większą rzecz chciał Bóg pokazać Izraelowi, jakie większej zasady chciał ich nauczyć na całą ich drogę za nim. Wiecie, kiedy patrzymy na pierwsze słowo dekalogu, kiedy patrzymy na pierwsze przekazanie, bardzo często interpretujemy je jako nawołanie do monoteizmu, do tego, żeby wierzyć tylko w jednego Boga. To jest taka pierwsza myśl, która często ludziom przychodzi, że pierwsze przykazanie znaczy, będziesz wierzył, że istnieje tylko jeden Bóg. Ale przypomnijcie sobie, jak to przykazanie brzmi, jak brzmi to słowo dekalogu. Nie chodzi o to, że będziesz wierzył, że istnieje tylko jeden Bóg. W tym miejscu Bóg w ogóle nie wdaje się w dyskusję na temat tego, czy inni bogowie istnieją, czy nie. Nie próbuje im dowodzić, słuchajcie, istnieje tylko jeden Bóg i ja nim jestem. Mówi co innego, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Niemalże tak, jakby Bóg w pewien sposób uznawał, że ci inni bogowie gdzieś tam istnieją. A że przynajmniej ludzie są przekonani, że oni istnieją. Biblia jest jasna, że istnieje tylko jeden Bóg. W Księdze Powtórzonego Prawa, tam gdzie również jest wyrażony dekalog, Bóg mówi bardzo jasno, nie ma innego Boga oprócz mnie. Nie ma innego Boga oprócz Stwórcy nieba i ziemi. Ale w pierwszym słowie dekalogu to nie jest ta najważniejsza rzecz. Nie chodzi o to, żeby wierzyć w jednego Boga, ale o coś innego. Inną tropem, który często podejmujemy przy okazji pierwszego słowa, to może to, że chodzi o to, żeby zniszczyć w swoim życiu wszelkie inne bóstwa, wszelkich innych, nie wiem, a bożków, jakie możemy sobie postawić, które mogłyby zająć Boże miejsce w naszym życiu. I to również jest bardzo biblijna koncepcja. Wiecie, kiedy Bóg mówił Izraelowi, co mają zrobić, kiedy dotrą do ziemi obiecanej, mówi, kiedy tam wejdziecie, musicie zniszczyć wszystkie przejawy kultu innych bogów, jakie tam znajdziecie. Zniszczyć ich świątynki, zniszczyć pomniki, zniszczyć ołtarze. Żadna z tych rzeczy nie może się ostać. Tak więc ta idea, to, że nie może być niczego innego, co będzie stało między nami a Bogiem, też jest jak najbardziej biblijna, ale to jest właściwie rozszerzenie tego nie. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie i tylko bardziej tłumaczymy, co to nie miałoby znaczyć. Ale jakie tak kryje się za tym nie? Nie chodzi tylko o to, żeby wierzyć w jednego Boga, bo to sprowadza to słowo do myśli. Nie chodzi tylko o to, żeby doszukiwać się w swoim życiu innych bóstw, innych rzeczy, które mogą być dla nas ważniejsze od Boga, bo czasami, wiecie, jak posłuchacie wielu takich kazań, to można wpaść w poczucie winy, bo zaczyna się zastanawiać, czy może o czymś zapomniałem, czy istnieje coś jeszcze, co może zajmować w moim miejscu życie Boga. Myślę, że gdybyśmy patrzyli na to tak, to to musielibyśmy dojść do wniosku, że tym, do czego to przykazanie prowadzi, jaki byłby skutek stosowania tego słowa w życiu Izraela, to jest to, że w całym swoim życiu, w całym swoim postępowaniu będą oddani Bogu i tylko Bogu. Spośród wszystkich możliwości, na jakich mogli oprzeć swoje życie, wybierają tylko jedną i tej jednej trzymają się w każdej sytuacji. To ja, Bóg, wyprowadziłem cię z niewoli egipskiej i nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie. Wiecie, Izraelici wychowali się w Egipcie. Wszyscy, którzy wyszli z niewoli egipskiej, tam się urodzili. Czyli wychowali się w ziemi, w której było mnóstwo różnych bogów. Religia egipska opierała się na tym, że był cały panteon bóstw, które decydowały o tym, jak żyli Egipcjanie. I oni wychowywali się gdzieś w cieniu tych piramid, innych świątyń, słysząc o Ra, słysząc o... Nie pamiętam imion tych egipskich bóstw, wybaczcie. Ale było ich bardzo dużo. Obserwowali je na co dzień, obserwowali ludzi, którzy tym bogom oddawali cześć. Zmierzali do ziemi, w której panowała podobne podejście. Kananejczycy też mieli całe mnóstwo różnych bóstw, którym oddawali cześć, którym oddawali hołd. I oni wychodząc z jednej ziemi, gdzie było wielu bogów, i szli do drugiej ziemi, gdzie było wielu bogów, i Bóg mówi im, słuchajcie, wy macie się wyróżniać tym, że będziecie mieli tylko jednego Boga, bez względu na to, ile ich jest przed wami i za wami. I powiem wam coś, co może was zaskoczy. Starożytni Izraelici wcale nie byli monoteistami. My jesteśmy przekonani, że oni wszyscy wierzyli w jednego Boga. Ale kiedy czytamy Pismo Święte, obraz okazuje się zupełnie inny. Wiecie, my często, szczególnie w przypadku Starego Testamentu, mylimy to, co miało być, z tym, co było. Kiedy otwieramy szczególnie Księgi Prawa i czytamy o tym, jak mieli żyć Izraelici, widzimy bardzo jasny obraz. Macie mieć tylko jednego Boga i tylko jednemu Bogu macie służyć, tylko jednemu Bogu macie być wiernym. Ale jeżeli przewrócicie kilka kartek w tej samej księdze, zobaczycie, że już za chwilę oni i tak wracają do sposobu myślenia, w którym się wychowali. I myślą sobie, że tych bogów, no Boże, Bóg jest wielkim Bogiem, ale na pewno jest więcej. I tworzą sobie różne własne bożki. Kiedy dochodzą do ziemi obiecanej, bardzo szybko zaczynają przejmować od innych narodów, które tam były, ich wierzenia, ich bożki. Nie na zasadzie konfliktu, tylko na zasadzie łączenia z ich własnym Bogiem. I bardzo długo w historii Izraela to był podstawowy problem. Że chociaż Bóg mówił, słuchajcie, nie ma innych bogów. Słuchajcie, wy nie możecie służyć żadnym innym bogom. Oni i tak szli za innymi bogami. Oni i tak próbowali albo służyć innym bogom wyłącznie, albo łączyć tych innych bogów z oddawaniem czci jedynemu Bogu Izraela. I minęło naprawdę wiele, wiele lat, zanim to się zmieniło. Historia Izraela jest niesamowita, bo za każdym razem, kiedy chwytali się Boga i tylko Boga, zaczynało się powodzić bardzo dobrze. Ale kiedy zaczynali się uspokajać, wydawało się, że wszystko jest fajnie, zaczynali sięgać po inne bóstwa wokół, bardzo szybko upadali. Następowało odnowienie i znowu wracali do Boga i znowu było lepiej. Później znowu zaczynali sięgać po inne bożki i znowu upadali. I tak w górę i w dół, w górę i w dół. I potrzebna była druga niewola. Niewola babilońska, kilkaset lat później. I dopiero z tamtej niewoli Żydzi wyszli jako naród, który trzymał się jedynego Boga we wszystkim. I to jest obraz Żydów, jaki my znamy teraz. Musieli się tej lekcji uczyć bardzo długo i w bardzo bolesny sposób. Ale dla tych pierwszych, ludzi, którzy się wychowali w Egipcie i którzy szli do ziemi, w której było wielu bogów, ciężko było przestawić swoje myślenie na tym, że istnieje tylko jeden Bóg i tylko Jemu mają być wierni. Wiecie, dlaczego tak było? Bo w starożytności te bóstwa, ci różni bogowie, których ludzie wymyślali, były tak naprawdę wytłumaczeniem świata. Kiedy człowiek patrzył na to, co dzieje się wokół niego, kiedy próbował zrozumieć ten świat i w jaki sposób na nim zapanować, dochodził do wniosku, że widocznie muszą być jakieś istoty, które nad tym wszystkim panują. Wniosek jest całkiem dobry, my się też z tym zgadzamy. Ale ponieważ nie mieli poznania bezpośrednio Boga, to wymyślali sobie własne bóstwa. Jeden miał taką opinię, drugi taką, no i właściwie tolerując siebie nawzajem, doszli do wniosku, że widocznie tych bogów jest więcej i więcej. Dochodziło do tego, że ci bogowie się mnożyli, nie dosłownie między sobą, chociaż w niektórych mitologiach nawet, ale po prostu każdy, kto wymyślił sobie jakiegoś innego boga, dodawał go do tego panteonu bóstw i właściwie im więcej, tym lepiej, prawda? Bo im więcej mamy różnych sposobów, żeby zapanować nad tą rzeczywistością, żeby ją zrozumieć, żeby ją okiełznać, tym większe mamy szanse na to, żeby przeżyć. Ludzie byli bardzo kreatywni w tym, jak tłumaczyli sobie świat, który był wokół nich. Każde bóstwo, każdy bożek, każda świątynia służyła temu, żeby sobie jakoś wytłumaczyć to, co się dzieje wokoło i jakoś nad swoim życiem zapanować. Bo to jest druga rzecz, która jest bardzo ważna. Kiedy człowiek już znajdzie sobie jakieś wytłumaczenie swojego życia, swojego istnienia, rzeczywistości wokół nas, to my na tym tłumaczeniu się zaczynamy opierać. I te narody, które wymyślały sobie różnych bogów, później zaczynały tym bogom służyć. Później zaczynały się poprzez tych bogów identyfikować, ponieważ uważały, że to ich rolą jest być poddanymi danego Boga. Ich własne wymysły stawały się czymś, czemu byli oddani, czemu byli posłuszni. I teraz w kontekście tego sposobu myślenia, w kontekście tego świata, w kontekście takiej rzeczywistości, Izrael słyszy bardzo jasne przesłanie. A wy będziecie mieli tylko jedno wytłumaczenie. Całej waszej rzeczywistości, całego świata, wszystkiego, co was spotkało, waszym wytłumaczeniem będzie tylko Bóg. Jedynie On. Jeden Bóg, Stwórca nieba i ziemi. Ten, który złożył obietnicę waszym ojcom. Ten, który wyprowadził was z niewoli egipskiej. Ten, który odpowiedział na wasze wołanie. Ten, który przyszedł wam z pomocą. Kiedy oni patrzyli na to, co przeżyli w ostatnich miesiącach, na plagi egipskie, na wydarzenia związane z wyjściem z Egiptu, na te 9 miesięcy wędrówki przed pustynię, mogli sobie to próbować tłumaczyć na różne sposoby. Jak widzimy z Pisma Świętego, próbowali to robić. Za chwilę po tym, jak otrzymali dekalog, próbowali wracać do dawnych wyjaśnień, że widocznie są jeszcze jacyś inni bogowie, którzy ich wyprowadzili z Egiptu. Ale Bóg mówi, nie, słuchajcie, jeżeli to ma się udać, jeżeli chcecie dostąpić spełnienia mojej obietnicy, jeżeli chcecie dotrzeć tam, dokąd was prowadzę, możecie mieć jedno i tylko jedno wyjaśnienie. I to jest właśnie sens pierwszego słowa dekalogu. Nieważne, ile wyjaśnień proponowano wam w Egipcie. Nieważne, ile wyjaśnień będą wam proponowali w Kanaanie, w ziemi obiecanej. Wy całą swoją rzeczywistość, całą swoje życie będziecie tłumaczyć jedynie mną. Nie będziecie mieli innych bogów obok mnie. Nie będziecie mieli innych wyjaśnień oprócz mnie. I tu nie chodzi o to, co dzieje się tylko w naszym umyśle. Nie chodzi o to, żebyśmy tylko myśleli, wierzyli w ten sposób, ale o to, żeby całe swoje życie oprzeć na tej prawdzie. Bo my jesteśmy takimi ludźmi, którzy swoje życie właśnie opierają na tym, co wierzymy. I wiecie, to brzmi trochę arogancko, prawda? Że Bóg miałby stanąć przed Izraelem i powiedzieć im, nie będziecie nawet myśleli o żadnych innych bogach. Tylko ja mam być w waszych myślach. Nie będziecie służyli żadnym innym bogom, tylko ja mam być waszym Bogiem. Nie będziecie czcili nikogo innego, tylko mnie będziecie czcili. To jest jeden z zarzutów, jaki słyszymy, kiedy ludzie świeccy, kiedy ludzie, którzy nie doświadczyli Bożej mocy, czytają dekalog. Mówią sobie, to musi być jakiś zazdrosny Bóg. Bóg, który ma słabą samoocenę, który domaga się tylko tego, żeby wszystko skupiało się na nim. I rzeczywiście, kiedy patrzymy na 10 przykazań w oderwaniu od kontekstu, w oderwaniu od tego, co się stało, to może się tak wydawać, że Bóg zaczyna od takiego, no w sumie egocentrycznego, nieco aroganckiego stwierdzenia, słuchajcie, tylko ja się liczę. Nawet nie próbujcie rozważać innych bogów, które wyznają narody wokół was. Nie? Współczesny człowiek powiedziałby, jakie to mało tolerancyjne, jakie to jest zamknięte myślenie, jakie to jest zawężone myślenie. Ale wiecie, Izraelici nigdy by tak nie pomyśleli. Dlaczego? Dlatego, że dla nich Bóg nie był jakąś ideą, której się dowiadywali, ale był właśnie wyjaśnieniem tego, czego doświadczyli. Bo dla nich to nie były słowa bóstwa, Boga, który pojawia się nie wiadomo skąd, ale właśnie kogoś, który wyprowadził ich właśnie z Egiptu. Oni doświadczyli czegoś niesamowitego z Bogiem. Wiecie, 10 plag egipskich to, co oni oglądali na własne oczy, było tak naprawdę wymierzone przeciwko bóstwom Egiptu. Za każdą plagą Bóg pokazywał, to nie bogowie Egiptu są prawdziwi, ale to ja jestem prawdziwy. To nie oni mają moc, ale to ja mam moc. Każda plaga egipska była klęską ludzkich wyjaśnień w obliczu jedynego i prawdziwego Boga. I oni pamiętali o tym, że to nie jest Bóg, który pojawia się nie wiadomo skąd, ale Bóg, który dowiódł swojej mocy w bardzo wyraźny sposób. Kiedy przeszli przez Morze Czerwone, kiedy doświadczyli cudownego, niesamowitego uwolnienia, oni wiedzieli, że to działo się za sprawą Boga. Więc kiedy oni słyszeli te słowa, nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie, to nie były słowa wypowiedziane przez kogoś, kto pojawił się nie wiadomo skąd, ale przez Boga, który przyszedł do nich wtedy, kiedy potrzebowali go najbardziej, który ich podniósł, który podniósł ich jako naród, uczynił ich narodem, chociaż wcześniej byli tylko niewolnikami, dał im tożsamość i teraz prowadzi ich do ziemi obiecanej, ziemi, którą będą nazywali własną. I dlatego też dla Żydów pierwszym przykazaniem, pierwszym słowem nie jest wcale nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie, ale słowa, które my uważamy często tylko za wstęp do dekalogu. Tak naprawdę wszystko zaczyna się od Boga, który działa. Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. To jest początek. Wiecie, tydzień temu mówiliśmy o tym, że żeby zrozumieć dekalog, potrzebujemy najpierw dwóch rzeczy. Doświadczyć Bożej Wszechmocy i doświadczyć własnej bezsilności. I już przy pierwszym słowie dekalogu to jest bardzo wyraźne. Dla kogoś, kto nie doświadczył Bożej mocy, dla kogoś, kto nie doświadczył tego, jak Bóg przemienia jego życie, te pierwsze słowa, pierwsze przekazanie może wydać się aroganckie. Ale jeżeli doświadczyłeś Boga, jeżeli On przyszedł Ci z pomocą, jeżeli On uratował Cię wtedy, kiedy tego ratunku potrzebowałeś, jeżeli On zmienił Twoje życie, to nigdy te słowa nie wydadzą Ci się aroganckie. Bo wiesz, że Ten, który do Ciebie kieruje, jest naprawdę potężnym Bogiem, który ma moc wiele uczynić. I to jest kontekst tych pierwszych słów. Nie będę zmieniał sposobu, w jaki liczymy przykazania, ale lubię wciągnąć ten wstęp do pierwszego słowa. Bo to jest mój początek. Doświadczenie Boga, który kiedyś przyszedł do mnie osobiście, aby mnie odkupić. Ja nie byłem w niewoli egipskiej. Nie jestem Żydem. Nie pojechałem do Egiptu z jakimś bankrutującym towarzystwem turystycznym, biurem turystycznym, że odebrano by mi paszport, nie mógłbym wrócić. Nie doświadczyłem wyjścia z niewoli egipskiej, ale doświadczyłem czegoś, co Bóg uczynił w moim życiu, kiedy byłem jeszcze młodym człowiekiem. I to właśnie wspomnienie tego, co Bóg czyni, sprawia, że te słowa dla mnie są jak najbardziej realne. I kiedy oni stanęli przed górą Synaj, kiedy słyszeli te słowa, tak naprawdę chodziło wtedy o jedno. Słuchajcie, jeżeli chcecie dojść do końca, jeżeli chcecie dojść do ziemi obiecanej, jeżeli chcecie dokończyć to, co rozpoczęliście, to musicie uchwycić się mnie i tylko mnie i trzymać mnie z całej siły. Nie możecie próbować chwytać innych rzeczy, bo inaczej to się nie uda. Tylko ja mogę być waszym wytłumaczeniem. Tylko mną będziecie tłumaczyć wszystko, bo inaczej to się nie uda. Wiecie, wyobraźcie sobie, jakby to było, gdyby Izraelici próbowali rozstrzygać wszystkie za i przeciw. Szczególnie w sytuacji, kiedy za nimi jest morze, a przeciw nim podąża cała armia Faraona. To nie jest czas na rozważanie. To nie jest czas na rozważanie, dyskutowanie różnych opcji. Przecież kiedy idzie się przez pustynię, to nie jest czas na chłodny obiektywizm. Kiedy nie masz co pić, nie masz co jeść i twoje życie zależy od tego, czy zaufasz Bogu i czy On uczyni cud. Możemy szacować, że z Egiptu wyszło około 2 miliony ludzi. 2 miliony ludzi, którzy poszli na pustynię, gdzie nie było nic, gdzie nie było żadnych zbóż, nie było źródeł pożywienia, gdzie było niewiele źródeł wody, gdzie nie było sklepów, ani żadnych sposobów, żeby im tę żywność dostarczyć. I to, że oni przeżyli tam 40 lat w sumie, było możliwe tylko dzięki temu, że Bóg się o nich troszczył. Ich całe życie zależało od tego, że uchwycą się Boga i będą się Go trzymali ze wszystkich sił. Inaczej to się nie uda. I kiedy myślę o dekalogu, to dla mnie to jest sposób myślenia. Wiecie, dekalog, Boży dekalog jest dla ludzi, którzy uświadomili sobie, w jakiej nawet desperackiej sytuacji się znaleźli. Że jeżeli Bóg nie przyjdzie im z pomocą, że jeżeli Bóg nie będzie ich prowadził, jeżeli nie pójdą za Bożym głosem, to to się po prostu nie uda. Wiecie, kiedy myślę o dekalogu, to myślę o człowieku, który całe swoje życie spędził w więzieniu. I teraz wychodzi z więzienia i może być przerażony wolnością, bo nie wie, jak wygląda ten świat, bo nie wie, co go tam spotka, bo nie wie, jak go potraktują. Okay? Kiedy myślę o dekalogu, to myślę o obcokrajowcu, może jakimś emigrancie albo uchodźcy politycznym, który leci do nowego kraju, w kraju, w którym nigdy nie był, w którym nie zna języka, nie wie, jak się tam poruszać, nie wie, jak ma wyglądać tam jego życie. Kiedy myślę o dekalogu, to myślę o ludziach, którzy przeżyli jakąś niesamowitą katastrofę, ledwo uszli z życia i są wdzięczni za to, że żyją, a jednocześnie przerażeni tym, co ich teraz czeka. Bo wszystko, co było kiedyś, zniknęło i wszystko muszą zaczynać od początku. I to jest właśnie sytuacja, w której byli Izraelici i to jest sytuacja, w której padają te słowa. Bóg mówi im, słuchajcie, ja wiem, że zastanawiacie się, co się właściwie stało. I ja wam mówię, to ja za tym wszystkim stoję. To ja was wyprowadziłem, to ja was przeprowadziłem, to ja czuwam nad wami. I jeżeli chcecie, żeby to się udało, jeżeli chcecie dojść tam, dokąd was prowadzę, to nie możecie mieć innych wyjaśnień oprócz mnie. To nie możecie mieć innych bogów oprócz mnie. To samo znajdujemy w Nowym Testamencie. Kiedy Jezus mówił o ludziach, którzy szli za Nim, powiedział w pewnym miejscu w Ewangelii Łukasza, żaden, kto przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. W innym miejscu mówi o tym, że tak naprawdę do Królestwa Bożego idą przede wszystkim ci ludzie, którzy są naprawdę zdesperowani, którzy stawiają wszystko na jedną kartę, którzy nie próbują rozstrzygać wielu różnych opcji, ale chwytają się szansy, która została im dana i wykorzystują ją jak nam mogą najbardziej. Od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Jezus stanął przed faryzeuszami i powiedział, że nierządnice, prostytutki i celnicy, ci, którzy są kolaboranci z okupantem, wyprzedzają was do Królestwa Niebios. Dlaczego? Dlatego, że ci ludzie uświadomili sobie, że nie mają nic do stracenia. Jeżeli nie chwycą się Boga, jeżeli nie będą trzymać się Go ze wszystkich sił, to w ich życiu nic się nie uda. I powiem wam, że takie podejście dla nas, ludzi współczesnych, jest czasami trochę dziwne. Albo nawet czasami obraźliwe. Nie? Współczesny człowiek, słysząc takie słowa, że Bóg chce, abyśmy mieli tylko Jego, jako nasze jedyne wyjaśnienie, jako nadrzędną zasadę naszego życia, nie jest z tego zadowolony. My żyjemy w epoce nauki. Naprawdę w epoce nauki. Wiecie, my korzystamy z nauki na każdym kroku. Życie, jakie prowadzimy we współczesnym świecie, we współczesnym społeczeństwie, jest możliwe tylko dzięki temu, co odkryliśmy jako cywilizacja. Dzięki nauce. Dzięki metodzie naukowej. I wiecie, w nauce nie ma chyba większego grzechu niż to, żeby przyjąć jakieś założenie bez wystarczających dowodów. Żeby przyjąć jakieś stwierdzenie, nie rozważywszy najpierw innych opcji. Żeby uchwycić się rozwiązania, zanim rozważymy wszystkie inne możliwości. Wiadomo, że naukowcy mają swoje preferencje, ale jeżeli chcesz być dobrym naukowcem, to podstawową zasadą, jaką musisz spełniać, to to, żeby być otwartym na rozważenie wszystkich innych możliwości. Jeżeli nie jesteś tak gotów tego zrobić, jeżeli trzymasz się uparcie tylko jednego wyjaśnienia, to przepraszam cię, ale w nauce prawdopodobnie najlepiej sobie nie poradzisz. I popatrzcie, ta metoda, takie podejście naprawdę doprowadziło nas daleko. To, że mnie słyszycie, wynika z tego, że byli naukowcy, którzy rozpatrywali inne możliwości, w jaki sposób można przenosić dźwięk. To, że przyjechaliśmy tu samochodami, to, że mamy ogrzewanie, to, że mamy światło, wszystko właściwie, z czego korzystamy, uważamy za oczywiste, jest dziełem ludzi, którzy nie trzymali się tylko jednego wyjaśnienia. Ale to, co sprawdza się w nauce, kiedy próbujemy to przekładać na życie codzienne, zaczyna się załamywać. Okay? Tak naprawdę to jest postawa, w jakiej żyje współczesny świat. My próbujemy przenieść metodę naukową w ten sposób, żeby nie przywiązywać się tylko do jednego wyjaśnienia na całe nasze życie. Okay? I kiedy teraz rozmawiamy ze sobą, kiedy oglądacie telewizję, czytacie książki, kiedy jesteśmy w szkołach i na uczelniach, to uczy nas się, że współczesny, rozsądnie myślący człowiek nie poświęca się jednej idei. Okay? Ideałem jest teraz powstrzymać się do sądu i rozważyć wszystkie opcje. Jest być otwartym na inne wytłumaczenia. Jest być gotowym rozważyć punkt widzenia innej osoby. Próbujemy przenieść metodę naukową na nasze życie codzienne. Na to, w jaki sposób układamy sobie swoje własne postępowanie. I w rezultacie mamy coraz więcej ludzi, którzy nie chcą być niczemu oddani. Bo być oddanym czemuś, to się wydaje takie właśnie trochę zaściankowe. Światły człowiek rozważa wszystkie opcje i czeka. Czeka, która z nich okaże się właściwa. Wiecie, my uwierzyliśmy, że nadrzędną zasadą, która charakteryzuje człowieka, jest rozum. Że człowiek jest istotą logiczną i jeżeli tylko zacznie myśleć w sposób rozumowy, to wszystko w życiu się ułoży. I teraz ludzie, którzy wierzą w taką zasadę, są bardzo sfrustrowani, patrząc na współczesny świat, bo tak naprawdę myśmy się niewiele zmienili od czasów starożytnych. My nadal sobie tworzymy własne wyjaśnienia i się tych wyjaśnień trzymamy i im podporządkujemy swoje życie. Żyjemy w epoce nauki, w której wiemy o świecie wiele więcej niż kiedykolwiek wcześniej, a jednocześnie liczba przesądów, jakie wierzą ludzie, przekracza wszystko, co było kiedykolwiek wcześniej. Z jednej strony korzystamy z niesamowitych odkryć elektroniki po to, żeby szerzyć ideę New Age i kryształów, które nas leczą. Mamy z jednej strony to, co nas doprowadziło tutaj, a z drugiej strony tak naprawdę ludzie wcale nie są przejęci naukowym sposobem myślenia. I wielu popularyzatorów nauki czy takiej filozofii jest naprawdę sfrustrowanym, jak patrzą na współczesny świat. Bo to, co miało być obietnicą przemiany tego świata, że człowiek, który będzie człowiekiem myślącym, rozsądnym, wszystkie problemy zostaną rozwiązane, okazuje się, że on wcale rozsądny i myślący nie chce być. Że dalej sobie tworzy i mnoży różne wyjaśnienia i na tych tworach opiera swoje własne życie. I ta zasada, która panowała w tamtych czasach w Izraelu, jak najbardziej odnosi się do nas. My wciąż potrzebujemy oddania. I oddania tylko jednemu Bogu. Wiecie, bo to jest nadrzędna zasada życia. To jest nadrzędna zasada człowieka. Nie rozum. Wcale nie jesteśmy takimi rozsądnymi istotami. Psycholodzy też wam to powiedzą. Psycholodzy już dawno zrezygnowali z założenia, że człowiek myśli rozsądnie. Teraz się bada w różne sposoby, w jakie my to sobie myślenie upraszczamy i okazuje się, że mamy ich bardzo dużo. Jesteśmy zbyt leniwi, żeby myśleć logicznie. Bo to wymaga wysiłku. Nawet naukowcy sobie z tym nie radzą. Okay? Przez jakiś czas potrafią, ale później i tak wracają do uproszczonych sposobów myślenia. To nie rozum jest nadrzędną zasadą, ale właśnie oddanie. Bo to się nie zmieniło. Człowiek zaczyna żyć, zaczyna czuć, że żyje dopiero wtedy, kiedy jest czemuś oddany. Kiedy znajdzie jakąś sprawę, której się poświęci. Jakąś rzecz, o którą będzie walczył. Jakieś hobby, które będzie jego pasją. Coś, co da mu poczucie, że robi coś ważnego. Dopiero wtedy zaczyna rozkwitać. My dalej jesteśmy ludźmi, którzy żyją według reguły oddania. Każdy z nas jest czemuś oddany. Bob Dylan chyba to był, albo jakiś inny artysta, napisał kiedyś piosenkę "Każdy musi komuś służyć". Może być diabeł, to może być Bóg, to może być coś innego, ale każdy musi komuś służyć. I to jest właśnie sens dekalogu, sens pierwszego słowa dekalogu w naszych czasach. Wiecie, bez względu na to, ile masz tytułów, bez względu na to, jak bardzo rozwinęłeś się naukowo, jak bardzo światłym jesteś człowiekiem, musisz być czemuś oddany. Bo to jest nadrzędna zasada, która dotyczy każdego człowieka. Tacy po prostu jesteśmy. My musimy, mamy taki wewnętrzny przymus, żeby próbować zrozumieć świat, który wokół nas jest. I kiedy znajdziemy jakieś wyjaśnienie, jakąś regułę, która pozwoli nam ustawić się w tym świecie, to łapiemy się jej i trzymamy ze wszystkich sił. Jesteśmy gotowi bronić, a nawet za nią umierać. Ludzie umierają za ideę, w które uwierzyli. Bo tacy jesteśmy. Nie potrafimy mieć nad sobą pustki. Jeżeli nie będzie tam Boga, znajdziemy sobie coś innego, jakieś inne wyjaśnienie. I Bóg kieruje do nas te same słowa, które kierował do Izraela. Słuchajcie, to co przeżyliście kiedyś, daje mi prawo stawiać przed wami to wyzwanie. Daje mi prawo stawiać przed wami te słowa. Wiecie, kim jestem, wiecie, co uczyniłem w waszym życiu. I chcę wam powiedzieć, że jeżeli chcecie doprowadzić tę sprawę do końca, jeżeli chcecie, żebym ja doprowadził was do końca, do tego miejsca, które wam przeznaczyłem, to musicie mieć tylko jedno wytłumaczenie. Tylko mnie. Tylko na mnie możecie opierać swoje życie, bo jeżeli byście próbowali sięgać po inne rzeczy, to się nie uda. Wiecie, kiedy tutaj przychodzą ludzie, a kiedy pastor Mirek staje i opowiada o czymś, co się działo, kiedy modlimy się o kogoś, kto był w szpitalu i wyzdrowiał, i składa tutaj świadectwo, kiedy składamy świadectwo o czymś, co zdarzyło się w naszym życiu, o tym, że ktoś znalazł pracę i tak dalej, czasami siedzę sobie i myślę, no przecież to można wytłumaczyć inaczej, prawda? Przecież można powiedzieć, że to lekarze zrobili, a że akurat sytuacja ekonomiczna się zmieniła i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy my mówimy, że to jest za sprawą Boga, to nie jest przejawem zaściankowości czy ograniczonego myślenia. To nie jest to, że my nie rozważamy innych opcji, ale właśnie to, że chcemy być wierni pierwszemu słowu dekalogu. Ja nie chcę tłumaczyć swojego życia inaczej, jak tylko Bogiem. I ja będę tłumaczył całe swoje życie właśnie Nim. Wiecie, to nie jest tak, że inne wyjaśnienia są niemożliwe. Ja zdaję sobie sprawę, że one są możliwe. Wyjaśnień naprawdę jest wiele. Ja jestem człowiekiem, który lubi wiele różnych wyjaśnień. Naprawdę. Jeżeli o mnie chodzi, możecie przyjść do mnie i ja mam taki silniczek w mózgu, że jak coś mi powiesz, to od razu zastanawiam się, jak to inaczej można rozumieć. Jak to inaczej można wyjaśnić. I czasami to bywa bardzo irytujące. Zapytajcie Melę, moją żonę. Hej? Albo pastorów. Czasami jak się spotykamy, rozmawiamy o czymś i ja mówię im, no ale wiecie, na to można spojrzeć inaczej, albo można to rozumieć inaczej, to aż się zastanawiam, co oni sobie wtedy myślą. Ale może ich nie pytajcie. Hej? Jeżeli chodzi o to, żeby sobie porozmawiać, to ja będę pierwszy. Hej? Możemy się gdzieś umówić, możemy zrobić sobie kawę, możemy siąść i rozmawiać o różnych możliwych wyjaśnieniach tego świata, tego, co dzieje się w naszym życiu, tego, co powinniśmy robić, jakie są różne teorie. Ja nawet lubię takie rzeczy. I tych wyjaśnień naprawdę jest bardzo wiele. Hej? Niektóre są bezsensowne, niektóre są dosyć spójne i logiczne. Ale kiedy przychodzi do tego, żeby skończyć to spotkanie, kiedy skończy się kawa, kiedy zrobi się ciemno albo późno, bo teraz ciemno robi się wcześnie, kiedy przyjdzie czas, żeby wrócić do życia, do realnego życia, do codziennych zmagań z rzeczywistością, to ja wybieram tylko jedno. Bo inaczej się nie da żyć. Jeżeli będę próbował mieć tych wyjaśnień wiele, jeżeli będę próbował łączyć je ze sobą, to skończy się tym, że nie dotrę tam, dokąd zmierzam. I nie chodzi o to, że Bóg jest zazdrosny o to, czy mamy jakieś inne wyjaśnienia na rzeczywistość. Proszę bardzo. Jeżeli bardzo chcesz, możesz mieć różne wyjaśnienia. To jest pustynia. Tu jest dużo piachu. Dla każdego znajdzie się odrobina, żeby złożyć swoje zagubione i zmęczone kości. Ale jeżeli chcesz wyjść stąd, jeżeli chcesz dojść do ziemi obiecanej, to Bóg staje przed nami i mówi, słuchajcie, żeby to się udało, możecie mieć tylko jedno. Musicie mieć tylko jedno wyjaśnienie. Musicie uchwycić się mnie z całych sił i trzymać, jakby od tego zależało wasze życie. Bo od tego zależy wasze życie. Tu i teraz i wieczności. Wiecie, wyobraźcie sobie taką sytuację, że żyjecie sobie gdzieś spokojnie w jakimś domu albo może jedziecie sobie samochodem z jakichś zakupów, gdzie właśnie byliście i cieszyliście się ilością wszystkich rzeczy, które można kupić we współczesnym świecie. Jeżeli ktoś z was przeżył coś dramatycznego w czasie ostatniej powodzi, to wybaczcie mi za tą ilustrację, ale ona dla mnie coś wiele pokazuje. I okej, jesteśmy sobie w tym naszym domku, który zbudowaliśmy i zapełniliśmy różnymi rzeczami, albo jedziemy sobie tym swoim samochodem pełnym zakupów i nagle trafiamy na powódź, albo woda podchodzi pod nasz dom. I budzicie się w nocy i słyszycie, że właściwie zalewa już wam parter. Nie ma gdzie uciekać. Jedziecie samochodem i nagle się okazuje, że droga przed wami jest już zalana, a z tyłu też już się przelewa. I zaczyna wzbierać tej wody coraz więcej i więcej. I uświadamiamy sobie, że tak naprawdę nie wiadomo, czy to przeżyjemy. Że to może skończyć się naszą śmiercią. I kiedy zastanawiamy się, co dalej robić, jak się uratować, bo ratunku nie wydaje się, że nie ma, nagle słyszymy, że gdzieś leci helikopter. Nie? I zatrzymuje się nad twoim domem czy nad twoim samochodem. I powiedz mi teraz, kiedy zaczniesz negocjacje z pilotem na temat tego, ile mebli i w jakiej kolejności wciągniesz najpierw do helikoptera? Powiedz mi, kiedy będziesz decydował o tym, jakie torby na siebie założysz, ile reklamówek zdążysz wziąć do ręki, zanim złapiesz się liny, którą ci rzucą? Nikt z nas, rozsądnie myślący w takiej sytuacji, w sytuacji zagrożenia życia, nie będzie próbował ratować rzeczy, które zgromadziliśmy, w których czuliśmy się wygodnie, bo to jest sytuacja, w której wszystko zależy od tego, czy chwycimy się jednej rzeczy. A nawet gdybyśmy próbowali brać z sobą coś innego, to piloci bardzo szybko by wybili nam to z głowy. Powiedzieli, zostaw pan to wszystko, łap się pan te liny czy tej drabinki, bo inaczej zginiesz. I to jest właśnie istota pierwszego słowa dekalogu. Bóg staje przed Izraelem i mówi, słuchajcie, macie już wiele za sobą, ale jest jeszcze wiele przed wami. I jeżeli chcecie dojść do końca, to musicie złapać tego, co wam daje. Musicie złapać się mnie i trzymać z całej siły. Tak, jakby zależało od tego wasze życie. Nie możecie próbować chwytać innych rzeczy. Jeżeli ja będę próbował złapać jakieś inne reklamówki, tylko jedną ręką trzymać się liny, którą mi rzucą, to spadnę. I to jest ta istota pierwszego słowa. Nie chodzi o to, że nie ma innych wyjaśnień. Ale jeżeli chcemy dotrzeć tam, dokąd Bóg nas prowadzi, to musimy w świadomy sposób uchwycić się tylko Jego. I nie dlatego, że On tak sobie wymyślił, że to jest Jego widzimisię, a dlatego, że On już wcześniej dowiódł nam, że jest wielkim Bogiem i potrafi czynić niesamowite rzeczy. Dlatego, że On złożył na tę obietnicę i my tej obietnicy zawierzyliśmy. I tak naprawdę to ta obietnica bardzo często nam pozostaje. Nie wiemy jeszcze, co nas spotka, ale wiemy, że Bóg już wcześniej dowiódł w naszym życiu, że jest godzien tego, żeby Mu zaufać. Jeden z moich ulubionych artystów chrześcijańskich, a właściwie jego syn, w piosence zawarł niesamowite słowa. Dla mnie one są takim naprawdę swoistym mottem. Mówi, za późno już, żeby się bać. Za wcześnie, żeby wiedzieć na pewno. Teraz trzeba być odważnym i trzymać się prawdy. I to właśnie robimy. I to jest istota sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Wiecie, to nie jest czas, żeby rozważać różne opcje. Jeżeli poszedłeś za Bogiem, za późno już, żeby się bać. Ale wiele rzeczy wciąż jest jeszcze nam nieznane, jak się potoczy nasze życie. Za wcześnie, żeby wiedzieć na pewno. Teraz musisz być odważnym i trzymać się Go z całych sił. Bo tylko w ten sposób możesz doświadczyć tego, co Ci obiecał. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię zbawił z niewoli grzechu. Nie będziesz miał innych wyjaśnień oprócz mnie.